Szanowni Państwo, gościem Radia Maryi jest pan Marek Adamczyk, ekspert branży górniczej, inżynier elektryk górniczy. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może niektórym też znany z raportu Adamczyka, trzy części. Panie inżynierze, chciałem zapytać o kopalnię węgla kamiennego Krupiński, bo sprawa chociażby z października zeszłego roku, związkowcy nie chcą likwidacji kopalni węgla kamiennego Krupiński. Związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej sprzeciwiają się decyzji o przeniesieniu kopalni Krupińskiej do spółki restrukturyzacji kopalni. Wysłali w tej sprawie list do premier Beaty Szydło i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Też sprawą zajmuje się pan wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Dziś podobno żony górników z Krupińskiego pojechały do pani premier na spotkanie, więc sprawa napięta, ale gdyby pan mógł nam powiedzieć o tym, jak rozumieć, czy jak patrzeć na problem kopalni Krupiński, bo to dosyć młoda kopalnia, 1983 rok, jej początki. I teraz w czym problem? Bo często mówi się, że nieopłacalna, a restrukturyzacja polega na zamknięciu kopalni, na jej likwidacji i przeniesieniu miejsc pracy do innych kopalni. Pan kiedyś był też pracownikiem kopalni Czeczot. Ona też była likwidowana, łączona z Piastem.
Tak, byłem pracownikiem kopalni Czeczot i zaskoczyła mnie decyzja w zasadzie Banku Światowego o likwidacji kopalni Czeszot i kopalni Morcinek. W tamtych czasach wpuszczono ekspertów Banku Światowego do polskich kopalń, udostępniono mapy złóż i wszystkie informacje wydostały się z Polski na zewnątrz. A przecież Skarb Państwa, rząd powinien chronić, bo to są dane wrażliwe strategicznie. Strategicznie ze względu na nasze położenie gospodarcze, ze względu na to, że węgiel dostarczał 90% energii elektrycznej, było wytwarzane w tamtym czasie z węgla.
Tylko, że usprawiedliwiano wpuszczenie ekspertów Banku Światowego, no to był warunek uzyskania kredytu. Też pytanie, na co był ten kredyt?
Kredyt w tamtym czasie, $400 milionów, przypomnę, był przeznaczony na likwidację mocy wydobywczych polskiego górnictwa. To było za rządów premiera Buzka. Bardzo, bardzo kontrowersyjne decyzje wtedy zapadały w stosunku do górnictwa, bo w międzyczasie na świecie zmieniała się sytuacja makroekonomiczna i do gospodarki światowej włączały się Chiny i Indie z ich populacją ponad 2,5 miliarda ludzi. To wtedy już były pierwsze jaskółki w Azji Południowo-Wschodniej, że ceny węgla na świecie pójdą znacznie w górę. I tak się stało zgodnie z moimi prognozami. W 2004 roku ceny węgla eksplodowały. Wzrosły o ponad 150%, z $30 na ponad 70 i to pozwoliło uzyskać oddech polskiemu górnictwu. Bo były w międzyczasie jeszcze dwie hossy, czyli pierwsza w 2004, następna w 2008, kiedy ceny węgla energetycznego uzyskiwały astronomiczne ceny z Portahara ponad $240 nawet w lipcu 2008 roku. I potem pamiętam jeszcze Fukushimę, katastrofę atomową 2011-12. Wtedy też ceny węgla znacznie wzrosły. No i w tym czasie górnictwo mogłoby uzyskać, gdyby było traktowane zgodnie z zasadami rynkowymi, mogłoby uzyskać ogromne przychody i dochody, które zabezpieczyłyby potem lata dekoniunktury. Tak to mniej więcej w tym czasie wyglądało. Natomiast co do kopalni Krupiński, to analizując sytuację, która wokół niej się dzieje, można dostrzec, na pierwsze się wyłaniają ostatnie wypowiedzi szefa Solidarności Kościuka, który mówi, że ta kopalnia była wybudowana jako kopalnia węgla koksowego.
To jest szef Solidarności kopalni węgla Krupiński.
Kopalni Krupiński, tak. I muszę tu powiedzieć jedną rzecz. W momencie, kiedy słuchałem przemówień ministra Tobiszowskiego w Sejmie, to byłem zszokowany tym, że stwierdził, że dogadano się ze stroną społeczną, czyli z centralami związków zawodowych, co do likwidacji kopalni Krupiński między innymi, prawda? Byłem zszokowany, bo wiedziałem, że ponieważ część moich elektryków z kopalni Czeczot przemieściła się do Jastrzębskiej Spółki, w tym do kopalni Krupiński, miałem informację o tym mniej więcej, co się dzieje z tymi złożami. Czyli kopalnia wybudowana w celu fedrowania na węglu koksowym przez pierwsze 30 lat fedrowała na węglu energetycznym, no i ewentualnie tym gazowo-koksowym typ 33, 34 i teraz kiedy...
A które pokłady są najbardziej opłacalne, czy można powiedzieć najbardziej zyskowe?
Najbardziej zyskowne są pokłady węgla koksującego. Grupy 35, akurat tu mamy do czynienia z pokładem 405/1, którego jest między 50 a 70 milionów ton jeszcze z innymi pokładami węgla koksującego. I te węgle osiągają w tej chwili cenę ponad $160 za tonę. Czyli zakładając, że wydobędziemy 50 milionów ton węgla koksującego, mamy przychód w wysokości $7,5 miliarda razy 4,0607, czyli cena dolara aktualna za złotówkę, to mamy ponad $30 miliardów przychodu. Jednocześnie wiemy, że z prospektu emisyjnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej, że kopalnia Krupiński uzyskała koncesję do 2030 roku i tam były symulowane nakłady inwestycyjne i koszty pracownicze, to stwierdzono tam, że kopalnia nie przekroczyłaby kosztów w tym fedrowaniu rzędu $10 miliardów. Czyli mamy $30 miliardów przychodów, minus $10 miliardów kosztów, mamy ponad $20 miliardów złotych zysku przy założeniu, że te ceny by się utrzymały cały czas, $160 za ton. Ale podchodzimy konserwatywnie, zakładamy, że średnia wieloletnia będzie $100 za tonę, to jest bardzo konserwatywnie, to wtedy mamy przychodów $20 miliardów minus $10 miliardów kosztów, $10 miliardów czystego zysku. To możemy jako właściciele, jako Skarb Państwa wyciągnąć z dołu, zapewniając jednocześnie pracę dla wielu firm kooperujących z kopalnią, dostarczających sprzęt na potrzeby produkcji.
A musimy podjąć jakieś inwestycje, no bo jeżeli chcemy się wycofać z Krupińskiego, chcemy przekazać ją do likwidacji, tak, no to do spółki restrukturyzacji kopalń, o to się tak na okrągło nazywa, to przeniesienie Krupińskiego, taka jest decyzja, nie słyszymy o innej ministrów, czy tak. Prawda, to jakie pieniądze musimy zainwestować? Bo niektórzy mówią, że duża inwestycja, mały zysk. Co my z tego będziemy mieli? Czy to będzie opłacalne?
Państwa, szanowni radiosłuchacze, otóż te symulacje zrobione przez stronę społeczną mówią, że dodatkowe nakłady inwestycyjne musiałyby wynieść między 300 a 500 milionów. I już w 2020 roku bylibyśmy zdolni uzyskiwać zysk netto rzędu między 300 a 500 milionów w zależności od cen węgla koksującego, jakie by się kształtowały na rynkach światowych. Także bardzo minimalny nakład, zresztą on by się dokonywał w ramach planowanych w prospekcie emisyjnym nakładów inwestycyjnych. Także tu chodzi tylko o zaakceptowanie zmiany modelu funkcjonowania.
Chciałem wrócić do ekspertów Banku Światowego, bo wtedy dostaliśmy kredyt, o którym pan wspomniał i jakby można powiedzieć najmłodsze kopalnie, te, które dopiero miały przynosić zyski, zostały zlikwidowane. I pytanie o Krupińskiego, bo chyba też na Krupińskim pojawili się też eksperci Banku Światowego. No i wtedy, nie wiem, czy ja to dobrze powiem, ale w jaki sposób zostały okrojone pokłady, bo też są różne pola, jeżeli chodzi o wydobycie, mówi się północne, południowe, te, które zwykły węgiel, ten koksujący, to pan teraz mówi o tym bardziej opłacalnym. Chciałem zapytać, jak to wygląda, czy, bo mówi się o koncesji do 2030 roku. Na jaki węgiel i na jakich polach eksploatacyjnych?
Otóż proszę Państwa, sytuacja jest taka, że kopalnia Krupiński była założona na pierwotnym obszarze koncesyjnym, gdzie występował ten pokład, o którym mówimy, 405/1. Po wizycie ekspertów Banku Światowego z nieznanych mi powodów zmniejszono obszar koncesyjny pierwotny na mniejszy, argumentując rzekomo mniejszymi kosztami podatków do gminy, tak, które kopalnia by musiała wnosić. Ale dziwnym trafem z tego obszaru wyłączono najbardziej korzystne i bogate złoże właśnie tego węgla koksującego. Tu jest wielki znak zapytania. Kto pozwolił, kto zaakceptował tego typu decyzje. I teraz chciałbym się odnieść jeszcze do ministra Tobiszowskiego. Występując w Sejmie, powiedział, że według jego wiedzy kopalnia, która ma koncesję do 2021 roku, nie będzie w stanie wyjść na plus. I w związku z tym zadecydował, że zostanie przeniesiona do SRK. Otóż został wprowadzony w błąd, bo nawet w tym prospekcie emisyjnym pisze, że kopalnia Krupiński posiada koncesję do 2030 roku. Odnowiono ją w 2013 roku. I można powiedzieć dalej, wysnuć wnioski, że dokumenty, które otrzymał minister Tobiszowski, były nie do końca zgodne z prawdą i wtedy na tamten czas podejmował decyzję racjonalną w oparciu o fakty.
Bo on nawet mówił, że czy nie tyle mówił, tylko spotykał się ze związkami zawodowymi w centrala w Katowicach, tak? I tam otrzymał zgodę. No ale na kopalni walczą związki zawodowe o miejsca pracy i o to, żeby Krupiński przetrwał.
Dlatego sytuacja jest bardzo dziwna. Centrale związków zawodowych zaakceptowały zwiększenie pomocy publicznej Skarbu Państwa z 2,5 miliarda, które postanowiła Platforma PSL, do ponad 8. Przypominam, że to zatwierdził Sejm. Wystąpili z wnioskiem o notyfikację do Unii Europejskiej. Unia Europejska zgodziła się na udzielenie pomocy publicznej w wysokości ponad 8 miliardów złotych na likwidację mocy wydobywczych. W tej grupie kopalń znalazła, przeznaczonych do przeniesienia do SRK, znalazła się kopalnia Krupiński całkiem niezasadnie, ponieważ, jak powtarzam, decyzja podjęta, jest tutaj taka pewna analogia do kopalni Bolesław Śmiały, to muszę jeszcze powrócić do historii, bo w 2003 roku...
To jest ta kopalnia, na której nagle odnalazły się jakieś złoża, tak?
Tak. W 2000, gdzie ja twierdzę, że stał się cud papieski, i jest to wszystko opisane w numerze bieżącym, czy marcowym Kuriera Wnet. Był cud, potrzebny cud o kopalni Krupiński i kopalni Bolesław Śmiały. Otóż co się stało w tamtym czasie? Wyznaczono do likwidacji 4 kopalnie na 2003 rok. W tej grupie kopalń znalazła się kopalnia Bolesław Śmiały. Wcześniej zawieszono umowę na dostawy węgla z Bolesława Śmiałego przez płot na elektrownię Łaziska, a ten węgiel skierowano na eksport. W tamtym czasie minus 20 zł straty na tonie. Po kwartale wyniki, które wypracowała, finansowe, które wypracowała kopalnia Bolesław Śmiały, przedstawiały się jednoznacznie. Trwale nierentowna, bez złóż podobno, bez zasobów, w przyległych obszarach koncesyjnych, bez perspektyw. I takie dokumenty poszły do pana ministra, wiceministra Piechoty, wiceministra gospodarki i pracy i ten minister w oparciu o takie dane podjął racjonalną decyzję, czyli likwidację kopalni. W międzyczasie załoga, która dowiedziała się o tej sytuacji, nie zgodziła się, bo wiedziała, że dane podstawowe są zupełnie inne. I rozpoczęli, a głównie kobiety z Bolesława Śmiałego, rozpoczęły walkę o kopalnię Bolesław Śmiały, jeżdżąc do wszystkich notabli, ale też jeżdżąc do kurii, jeżdżąc do prymasa i 18 października 2004 roku kobiety pojechały do Watykanu razem z mężczyznami. Ja może mam tutaj informację, kto to był. Przedstawiciele załogi: Anna Cebula, Barbara Kisielewicz oraz panowie, pan Andrzej Janasik i Witold Rogusz, przedstawili sytuację kopalni i poprosili o stanowisko w sprawie uratowania kopalni przed likwidacją. To w dniu 8 października 2003 roku. Ja rozmawiałem kilka lat temu z ówczesnym przewodniczącym Solidarności z kopalni Bolesław Śmiały. No i powiedział, że jeden telefon z Watykanu do Warszawy wystarczył, żeby zmienić decyzję. Nagle stał się cud. W Warszawie podjęto decyzję o wycofaniu likwidacji kopalni Bolesław Śmiały i potem ciąg zdarzeń był następujący. W 2004 roku kopalnia odzyskała pełny blask. Była jedną z najlepszych, jeżeli chodzi o wyniki finansowe w kompanii węglowej. Do tej pory tak jest. Ma również wspaniałe wyniki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy. Odnalazły się złoża, kopalnia jest rentowna. Mało tego, na wniosek posłów, bodajże trzech, tylko nazwisk nie pamiętam w tej chwili, w 2012 roku wystąpiono o koncesję na przyległy obszar za Rowem Bełckim i kopalnię zabezpieczono w tak zwany fedrunek złoża na kolejne 30 lat.
Czyli, ja myślę, że... czyli można powiedzieć, panie inżynierze, że tutaj ta decyzja pana ministra Tobiszowskiego może też być, jakby powiedzieć, o nieprawdziwe dane. Tak możemy to zrozumieć, że jeżeli by jeszcze raz przeanalizowano sprawę i zobaczono, że są te pola eksploatacyjne tego węgla koksującego, który może dać przychód na poziomie 30 kilku miliardów złotych przy tych set milionach potrzebnych inwestycji, to kopalnia spokojnie mogłaby przynosić do budżetu państwa potężne zyski i pracować spokojnie do 2000, przynajmniej 30 roku, jak mówi koncesja.
Tak. Ja myślę, że stosując tutaj analogię do Bolesława Śmiałego, to tak. Tu sytuacja jest zero-jedynkowa. Jeżeli jest to złoże, a ono jest, tego węgla koksującego, w takiej ilości 50 milionów ton, o czym nie wiedział minister Tobiszowski, podejmując kilka miesięcy temu decyzję o przeniesieniu Krupińskiego do SRK, to należy jeszcze raz rozpatrzyć całościowo ten problem, tak? I z danych, które mamy, wynika jednoznacznie, że nie można tej kopalni przeznaczyć do SRK, skoro takie potencjalne korzyści może przynieść skarbowi.
Czyli mamy rozumieć, że ministrowie, kiedy podejmowali, czy podejmowali decyzję, nie wiedzieli, że...
Nie mieli pełnego obrazu. Aha. Tak jak w 2003 roku minister Piechota, tak obecni ministrowie Tobiszowski i Tchórzewski. Ja myślę, że nie mieli pełnej wiedzy, bo gdyby mieli, no to podejmując decyzję o likwidacji, działaliby na szkodę Skarbu Państwa, a o takie rzeczy tych panów nie podejrzewam.
A może być tak, że no, pan też wspominał o tych pokładach, tak, że te pokłady trochę zostały ograniczone, że Krupiński w którymś momencie został ograniczony, że może ktoś się przystawia, a my nawet nie wiemy, że to jest jakieś drugie dno tej sprawy, że za chwilę ktoś może skorzystać z tych pokładów z drugiej strony?
Szanowni radiosłuchacze, w świecie ekonomii cały czas toczą się wojny handlowe. I o tym wszyscy wiedzą. I można domniemywać po zachowaniu się inwestorów zewnętrznych w stosunku do kopalń likwidowanych, którzy występują o koncesję, wykupują te kopalnie, że jednak ten węgiel jest cennym aktywem i warto sobie zabezpieczyć złoża na przyszłość. My jako Polska nie możemy do tego dopuścić, ponieważ węgiel pozostanie naszym głównym dobrem narodowym, a raz przekazana koncesja będzie skutkowała tym, że szczerpią całkowicie złoża, ale nie tylko tego węgla, który tą starą technologią jest wydobywany. Nadchodzą nowe technologie, tu dyrektor Tytko opracował wspaniały biznesplan dla kopalni Krupiński, które może być wzorcem do naśladowania dla pozostałych kopalń. Chodzi między innymi o odmetanowanie złoża z powierzchni przed eksploatacją, a potem wdrożenie technologii procesowania węgla w złożu. Czyli tak popularnie to ludzie nazywają zgazowaniem węgla w złożu, bo my twierdzimy, że w ciągu 10 lat ta technologia stanie się już dorosłą technologią, w pełni przemysłową, i bo są te technologie wdrażane w Australii, w Chinach, w Anglii i do tego czasu zostaną wypracowane. Czyli myśmy opracowali jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych nowy model biznesowy dla polskiego górnictwa. To jest nie tylko wydobycie węgli ekonomicznie opłacalnych do wydobycia, ale uzyskanie energii z węgli, których do tej pory się nigdy nie wydobywało ze względu na małą grubość, czyli miąższość pokładu, ze względu na głębokość zalegania.
No niedawno rozmawiałem z panem Kazimierzem Grajcarkiem, kiedy chodziło o tą fuzję, prawda, połączenie tych kopalń czy firm, które pod sobą mają kopalnie, to też mówił, że no, u nas problem jest z jakimś takim właśnie modelem biznesowym, ze zbyciem węgla kamiennego. A teraz jeszcze pan mówi, że może być no, błędna decyzja z racji tego, że nie ma pełnych informacji. No i żeby może do tego też no, nie doszło. Czy jest szansa jeszcze, żeby sprawę odwrócić, żeby ktoś przemyślał i podjął inną właściwą decyzję? Bo szkoda by było tego, no, jeżeli pan mówi o takich pieniądzach. No i co więcej, miejsca pracy na Śląsku.
Zgadza się. Ja myślę, że to jest jedyna racjonalna rzecz. Minister w obliczu nowych faktów, które są całkowicie odmienne od tych wcześniej, które otrzymał, musi jeszcze raz z gronem ekspertów, prawda, skupić się i przeanalizować, czy te dane są wiarygodne, czy rzeczywiście ten model biznesowy, który my proponujemy, można implementować w polskie górnictwo. Tak to bym określił. A jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo Unia Europejska teraz postanowiła tak wstępnie wyłączyć wszystkie elektrownie węglowe do 2030 roku. Proszę sobie wyobrazić, że takie decyzje tam wstępnie zapadają i jeżeli Polska nie zajmie się tym tematem, to będziemy mieli jeszcze większy problem. Bo takiej ilości energii my z zewnątrz nie zaimportujemy, a nie jesteśmy też w stanie wytworzyć w OZE, czyli w odnawialnych źródłach energii, bo wiatraki pracują u nas efektywnie przez 25% dni w roku, nie tak jak w Danii, czy tam Irlandii, Wielkiej Brytanii przez ponad 90%. Fotowoltaika też nie jest w stanie zabezpieczyć w pełni, w ciągły sposób potrzeb energetycznych państwa.
Ale ja tak powiem, 25 dni, a nawet 90 to jest zupełnie niewiele.
25% dni w roku.
Tak, tak, to niewiele przecież.
25% dni w roku, tak, 1/4 roku, prawda? Z kolei fotowoltaika listopad, październik, listopad, grudzień, styczeń i tak dalej, bez w zasadzie możliwości ciągłego dawania energii.
Tylko nasze pola powinny rodzić zboże, rodzić pokarm dla nas, a nie tak jak gdzieś przejeżdżałem przez Czechy, Niemcy, że pola fotowoltaniki, kiedyś to były uprawne pola, ludzie przymierają głodem w świecie, a my pola fotowoltaniką, prawda?
A jeszcze może szanownym czytelnikom przekażę informację. Otóż Czesi na swoim terytorium dopuścili do wybudowania fotowoltaniki o mocy 1 gigawat, czyli 1000 megawatów, tam 1040 megawatów. Okazuje się, że były tak korzystne warunki dla inwestorów ze świata, że weszli z tym interesem tak duże dopłaty. I odpowiednik polskiego NIK-u, ten czeski odpowiednik polskiego NIK-u, skontrolował, jak ten biznes się opłaca czeskiemu państwu i okazało się, że Czesi będą musieli dopłacić do tylko tak jakby jednej dużej elektrowni węglowej, 1000 megawatów, 1 gigawat mocy, wartość ponad 30 miliardów dolarów do 2030 roku. Klapa, totalna klapa finansowa.
Czyli pogratulować, prawda, no tym, którzy zrobili interes na Czechach, a teraz próbują robić interes jak tylko mogą i gdzie mogą na Polakach.
Jedyna możliwa do wykorzystania, jedyne możliwe do wykorzystania źródło OZE, które pracuje w sposób ciągły, to jest geotermia. Ja wczoraj byłem na konferencji w Sejmie, konferencja zorganizowana przez posła Zyskę, szefa Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energetyki, i tam otworzył konferencję minister Szyszko. Właśnie opowiadał o zagrożeniach, które idą, zagrożeniach prawnych ze strony Unii Europejskiej, o tym, że chcą obciążyć opłatami polską energetykę za emisję CO2. No, mówił też bardzo ciepły sposób o hydrotermii, tak? Geotermii. Między innymi przedstawiciele z Zakopanego, z Torunia wypowiadali się i przedstawiali wyniki finansowe tego systemu. My powinniśmy iść w tym kierunku, jeżeli chodzi o tak zwane OZE, natomiast węgiel, niezależnie od sytuacji, w naszych warunkach pozostanie tym podstawowym źródłem energii. i musimy o niego walczyć, musimy zabezpieczyć sobie złoża na przyszłe kilkaset lat. Natomiast co do kopalni Krupiński, to jeszcze chciałem jednoznacznie powiedzieć, że my w tym modelu biznesowym rezygnujemy z wydobycia węgla energetycznego, bo jest zresztą na tą chwilę nadmiar na polskim rynku, natomiast skupiamy się całkowicie na węglu koksującym. Także wchodzimy w te oczekiwania rynkowe, prawda? To byłby doskonały interes dla Jastrzębskiej Spółki, bo chcemy, żeby ta kopalnia została w ramach organizacyjnej Jastrzębskiej Spółki, ale żeby była tą kopalnią taką wzorcową, czyli doświadczalną, żeby można było nowe modele wypracować te gospodarcze, czyli odmetanowanie i potem w trzeciej kolejności procesowanie węgla w złożu, wykorzystując instalacje po odmetanowaniu złoża.
Czyli rozumiemy apel do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego. Panowie, jeszcze raz spojrzeć na dokumenty, popatrzeć na to i podjąć właściwą decyzję. Szkoda kilkudziesięciu miliardów złotych, tak, dla polskiej gospodarki.
Opatrzył o wiedzę niezależnych ekspertów. Bo skoro do tej pory przedstawiono im niewłaściwe, niewiarygodne dane, to trzeba się oprzeć na tych osobach, które przedstawiają faktyczne dane, prawda?
Bardzo dziękuję, panie Marku, za rozmowę. Dziękuję za te informacje. Mam nadzieję, że jeszcze raz przynajmniej, bo planujemy w przyszłym tygodniu spotkanie z wami już na antenie telewizji.
Zapraszam na kopalnię Krupiński przede wszystkim.
Przyjedziemy.
W imieniu i związków tam działających, i załogi, tak myślę, i my tam oczywiście jako obywatelski komitet
przyjedziemy, bo spróbujemy też sprawę przedstawić jeszcze szerzej, prawda, bo chociażby różnych ekspertów, chociażby pana profesora Probierza, senatora, który jest dziekanem, byłem dziekanem Wydziału Górniczego, to też pewne światło rzuci na
bardzo
to.
Bardzo ciekawa osoba, niezależna, fachowiec o dużej wiedzy, no i wypowiedział się w podobny do nas sposób. On potwierdza to, co my mówimy, że to złoże jest takiej wielkości, że nie ma zagrożeń. Zagrożenia w złożu są typowe dla, które takie jak występują w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Także że myślę, że pan profesor Probierz również powinien być członkiem albo szefem nawet tej nowej komisji, która zajęłaby się przygotowaniem nowego biznesplanu dla Krupińskiego.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan Marek Adamczyk, ekspert branży górniczej, inżynier elektryk górniczy.